Po burzliwej debacie w Parlamencie Europejskim dotyczącej praworządności wizytę w Polsce zapowiedział unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości.
Temat debaty powróci oczywiście w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
Gościem Pawła Balinowskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk.
Za chwilę także plany medyków protestujących w Białym Miasteczku, jeśli prezes PiSu Jarosław Kaczyński nie odpowie na ich prośbę o spotkanie.
Unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders za miesiąc przyjedzie do Polski.
Jak informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą, sprawa budzącego kontrowersje wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego była dyskutowana przez unijnych ministrów do spraw europejskich.
Reynders poinformował, że Komisja Europejska otrzymała szerokie poparcie krajów Unii Europejskiej dla swoich działań w związku z wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, jak się wyraził, z wyjątkiem jednego czy dwóch krajów. Wsparcie to było dość mocne, jeżeli chodzi o konieczność działania. Reynders przypomniał, że Komisja Europejska zamierza w najbliższym czasie uruchomić pierwszy etap mechanizmu warunkowości, może także rozpocząć wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa i poszerzyć procedurę artykułu 7. Komisarz pytany przeze mnie, czy likwidacja Izby Dyscyplinarnej, co zapowiedział premier Morawiecki podczas debaty w Strasburgu, wystarczy, by Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy, który opiewa na 36 miliardów euro, komisarz powiedział, że najpierw potrzebne jest wdrożenie decyzji TSUE, muszą być potem wstrzymane procedury dyscyplinujące sędziów, a potem, jeżeli będzie nowa legislacja w sprawie Izby Dyscyplinarnej, to komisja ją przeanalizuje, gdy polskie władze ją przedstawią.
A teraz uwaga, zmotoryzowany wypadek na trasie S1 między Sosnowcem a Mysłowicami.
Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki z autem osobowym.
Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej. Do poniedziałku medycy protestujący w Białym Miasteczku czekają na odpowiedź wicepremiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego na ich list i prośbę o spotkanie.
Chcą rozmawiać o szansach na porozumienie i realizację ich postulatów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z przedstawicielami komitetu protestacyjnego po ich dzisiejszej naradzie.
Michale, co zrobią medycy, jeśli reakcji prezesa PiSu nie będzie?
Będą kontynuować protest w Białym Miasteczku, który może potrwać kolejne tygodnie, a nawet miesiące. Tak zapowiada szefowa Komitetu Strajkowego Krystyna Ptok i dodaje, że ich plan na najbliższe dni to po prostu czekanie.
Czekamy na odpowiedź na wczorajszy list. Pan prezes Kaczyński na pewno będzie potrzebował czasu.
Medycy z Białego Miasteczka dodają, że nie wezmą udziału w zaplanowanych na ten tydzień kolejnych obradach zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czekają na termin oddzielnego, tylko swojego spotkania z przedstawicielami rządu.
To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
Czas na kolejną dziś rozmowę Pawła Balinowskiego.
Po debacie w Parlamencie Europejskim. Witamy.
Kłaniam się, dzień dobry, dobry wieczór. Ze mną pan profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, po dzisiejszej debacie w Parlamencie Europejskim, no politycy się nią bardzo dzisiaj emocjonują, komentarze z jednej i z drugiej strony ostre, a my tak na chłodno trochę chciałbym, żebyśmy spróbowali to ocenić. Czy my jesteśmy bliżej, czy dalej tego polexitu, o którym mówi jedna i druga strona?
Polexit jest pojęciem, jak wiele innych obecnie, raczej niedefiniowalnym, będącym pewnym skrótem myślowym, a nie taką prostą kwalifikacją, jak możemy to odnosić do Brexitu. Otóż to nie jest tak we współczesnym świecie, że politycy, rządy, partie polityczne są podmiotami dysponującymi taką polityczną siłą, jak to było powiedzmy 30, 40 czy 50 lat temu. Z wielu powodów siła państw narodowych, siła partii politycznych i tak dalej jest po prostu mniejsza, już w szczególności mniejsza w państwach demokratycznych. Brexit był pochodną bardzo wielu czynników, poczynając od tego, że historycznie obecność Wielkiej Brytanii we wspólnotach europejskich jeszcze na długo przed powstaniem Unii była bardzo wątpliwa, budziła wątpliwości.
W Polsce tych czynników, rozumiem, nie ma. Bo
nie ma. No choćby w Wielkiej Brytanii to, że olbrzymia część lejberzystów, nie tylko turystów, ale także lejberzystów, ze względu na to, że związki zawodowe bały się dumpingu na rynku pracy, była bardzo eurosceptyczna. Wreszcie tak, że rola Stanów Zjednoczonych była kompletnie inna. W Polsce tego nie ma, ani czynniki ekonomiczne, ani zachowania obywateli, deklarowane postawy nie legitymizują.
Krótko mówiąc, polexit to nie jest realna możliwość w tym momencie, niezależnie od tego, co mówi jedna albo druga strona, według pana.
Nawet gdyby jakiś nieodpowiedzialny polityk, wolontarystyczny w swoich zamierzeniach miał taką ochotę, to nie miałby żadnej możliwości przeprowadzenia kiepskiego. Dodajmy do tego, że wreszcie po stronie samej Unii nie byłoby żadnej woli. Polska jest pewną przestrzenią ekonomiczną, bardzo istotną na przykład w kontekście rynku pracy w Europie. Także jako miejsce wytwarzania mamy dość wysoki odsetek produkcji przemysłowej, która jest przecież związana z rynkiem unijnym i tak dalej.
Po co ta cała dyskusja? Bo ja słyszę na przykład Beatę Szydło, która mówi: nie wypchniecie nas z Unii Europejskiej, jestem Polką i jestem z tego dumna. Mówi to oczywiście do opozycji. A potem Donald Tusk wychodzi i mówi: nie pozwolimy na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, już w stronę obozu rządzącego. Po co w ogóle o tym rozmawiać? To jest próba jakiegoś odwrócenia naszej uwagi i obserwatorów życia publicznego albo ludzi, którzy w Polsce żyją, wobec tego, co się dzieje, no nie wiem, szalonych cen na przykład na stacjach benzynowych.
Żyjemy w czasach generalnej przesady. Proszę zwrócić uwagę, że w naszej części świata, w której tak naprawdę dzieje się niewiele, bardzo łatwo politycy, a nasz kraj w tym celuje, porównują siebie nawzajem do zbrodniarzy z lat 30. i 40. Przyrównują to, co się dzieje do czasów wielkich wojen i tak dalej. Używają kwantyfikatorów moralnych najwyższego rzędu. Dzisiaj my wszyscy jako konsumenci jesteśmy bombardowani mnóstwem informacji. Żeby te informacje się przebiły, muszą często nosić posmak sensacji. Wreszcie także przy rozchwianiu się tradycyjnych identyfikacji politycznych, przy rozróżnieniu się więzów społecznych, najprościej mobilizować wyborców wokół siebie negatywnym przekazem.
Negatywną sensacją byłby właśnie taki polexit, tak, o którym się mówi, który realny za bardzo nie jest, ale emocji rozgrzewa.
Zwłaszcza, że politycy wielkich partii mają bardzo zróżnicowane elektoraty ze sobą. O często odmiennych interesach i tak dalej. No najprościej wskazać wspólnego wroga. I to być może na czym polega troszeczkę problem dzisiaj, to fakt, że starsze pokolenia Polaków, które mają bogate doświadczenia historyczne z różnymi ustrojami, miały pewne naturalne filtry ostrożnościowe, prawda? Nie wierzę politykom, śpiewał, prawda, kiedyś znany muzyk. Natomiast dzisiaj siłą rzeczy pokolenia socjalizowane przez media innego rodzaju, w innej kulturze, także w innej gospodarce, mają tendencję bardziej dosłownego przyjmowania rzeczywistości. I być może to jest też źródłem problemu.
Być może to, ale czy to nie jest trochę tak, że może politykom kończą się pomysły? No bo oni cały czas powtarzają polexit. Jedni mówią: polexit, wy skazujecie nas na wyjście z Unii Europejskiej. Drugą mówi: nie, to wy nas skazujecie. A tymczasem są realne problemy. Na przykład realnym problemem jest to, że być może niedługo okaże się, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną zablokowane. Czy to jest właśnie coś, co może się wydarzyć i o czym powinniśmy raczej mówić? Oczywiście opozycja próbuje to zrobić, a obóz rządzący skutecznie ucieka od tego braku tych pieniędzy. Czy musimy się z tym liczyć, że za chwilę Krajowy Plan Odbudowy na przykład w stosunku do Polski zostanie zakwestionowany, zablokowany?
Mamy naturalną tendencję postrzegania polityki w takich, powiedziałbym, kategoriach teleologicznych. Jest gdzieś początek i będzie prosty koniec. Tymczasem tak naprawdę polityka, zwłaszcza tak wielka polityka, gdzie w tle kryją się miliardy, to raczej polityka wzajemnych nacisków i oddziaływań, negocjowania celów, a efekt jest taki, jakie mają w finałowym momencie obie strony. Nie ma moim zdaniem długofalowej możliwości tego, żeby Polska w ramach KPO się nie znalazła, ponieważ nawet najwięksi krytycy działań polskiego rządu muszą zdawać sobie sprawę i zdają sobie z tego sprawę, że KPO, co rządzący w Polsce nie do końca przyznają, jest elementem pogłębienia integracji europejskiej.
No dobrze, no ale czy to może być
coś,
tak,
co nie przeszło 10 lat temu w Unii Europejskiej, teraz w realiach popandemicznego kryzysu przeszło. I choćby dlatego ryzykowaniem jakby kolejnego konfliktu nikt nie będzie się posługiwał na dłuższą
no dobrze,
metę.
Ale cały czas mamy sytuację, w której na przykład dzisiaj Ursula von der Leyen mówiła w sprawie właśnie Krajowego Planu Odbudowy. Zalecenie dla Polski brzmi tak, ja teraz cytuję: zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni, sędziowie Juszczyszyn, Tuleja Morawiec, mówimy o tych sędziach. No są to jakieś twarde warunki, które są nam stawiane, prawda? No czy tak to trzeba odbierać, czy to może będzie za chwilę tak to, o czym pan mówi, że w dłuższej perspektywie może się okazać, że te warunki wcale nie są takie twarde, jak teraz się wydaje.
Wiara w to, że prawo wygra z polityką, jest bardzo, bardzo naiwna. Stawką w grze nie jest tak naprawdę jeden z aspektów prób reform sądownictwa, które w jakimś momencie, prawda, utknęły w Polsce. Ale raczej to, czy Polska będzie partycypować, oprócz KPO, w dalszym procesie pogłębiania integracji europejskiej. Bo wszyscy są zgodni, co najmniej od wielkiego kryzysu finansowego 2008-2009 europejskiego. On Polskę obszedł trochę bokiem, co nie znaczy, że nie wpłynął na polską politykę. Co do tego, że Unia Europejska musi coś z sobą zrobić, to znaczy musi albo wykonać pewien krok do tyłu, wzmacniając nieco pozycję rządów poszczególnych państw, albo krok do przodu, to znaczy zbliżyć się do budowy.
O tych krokach do tyłu, do przodu w kontekście Unii za chwilę jeszcze porozmawiamy. Jeszcze tylko chciałbym pana zapytać przed tym, jak przejdziemy do naszej części internetowej. Rekonstrukcja rządu według niektórych odbędzie się jutro. Takie są informacje, że jutro albo w czwartek, to już zależnie od tego, kogo zapytać. Tu mówimy, z grubsza wiemy, o co chodzi. A widzi pan na horyzoncie taką na przykład rekonstrukcję dużą z wymianą premiera?
Nie, absolutnie nie. Powiedziałbym, że pandemia wewnątrz obozu władzy i elektoratu tej formacji zbudowała pozycję Mateusza Morawieckiego, pozycję, która na początku nie była silna. To był jakby człowiek z zewnątrz, prawda? Z elementami życiorysu, które nie wszystkim wyborcom PiSu mogłyby się...
Ale skutecznie dało się podobać. Jakoś zakopać.
Natomiast zbiór różnych okoliczności, prawda, spowodował, że temat sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim chyba przestaje istnieć i będzie to Mateusz Morawiecki. A jeśli można by mieć chociaż przez chwilę wątpliwości co do tego, to myślę, że powrót Donalda Tuska jest czynnikiem, który umocni pozycję Morawieckiego wewnątrz, ponieważ... Będzie.
O tym powrocie Donalda Tuska, panie profesorze, przepraszam, że przerwę, ale zaraz cały czas będziemy rozmawiać dalej w RMF24 oraz na naszych stronach w sieci. Zapraszamy serdecznie.
Dziękujemy. Polexit jest pojęciem niedefiniowalnym, jest pewnym skrótem myślowym.
Krótko mówiąc, nie ma mowy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, podkreśla politolog profesor Rafał Chwedoruk.
Rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci. Polecamy, a kolejne fakty już o 18.30. Zapraszamy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.